Właśnie dzisiaj mieliśmy pamiątkę wieczerzy i to, co nieraz jest przypominane, że my potrzebujemy właśnie przypominania. Zapominamy bardzo często o wielu rzeczach, a to jest, ja myślę, dla każdego wierzącego, to jest najważniejsza wiadomość, żeby pamiętać o tym, co się wydarzyło, o tym, że została przelana krew, że ta cena została przez kogoś zapłacona. I żeby o tym pamiętać. I tak pomyślałem, że właśnie przypomnijmy, tak sięgając do Starego Testamentu jeszcze, sięgnijmy do drugiej księgi Mojżeszowej, bo można powiedzieć, że pierwszą jakby ofiarą, która miała być złożona, to Abraham miał złożyć swojego syna pierworodnego Izaaka, tak, ale Bóg go powstrzymał w ostatniej chwili, jak zobaczył, że wykazał się wiarą, tak, że zaufał mu i złożył baranka. Ale w historii wyjścia Izraelitów z Egiptu, przeczytamy to, przypomnimy, że tam jest właśnie takie jakby już wskazanie też na Chrystusa. I przypomnijmy sobie tę historię i przejdziemy tak właśnie przez Biblię aż do Jezusa. Tak pomyślałem, że warto przypomnieć. Druga księga. To jest Księga Wyjścia, 11 rozdział otwórzmy najpierw. To jest bardzo ciekawa historia. To następuje ostatnia plaga, śmierć pierworodnych, tak? Bo jak wiemy, Mojżesz miał wyprowadzić lud izraelski z Egiptu. I wcześniejsze plagi, które były, które się wydarzały, no nie robiły na Faraonie chyba za dużego wrażenia. Chociaż jak czytamy, Bóg zatwardził serce Faraona celowo, żeby pokazać swoje mocarne ramię, tak, że Bóg naprawdę jest potężny. I czytajmy może od pierwszego wersetu, tylko ja jak zwykle będę Nowym Przymierzem się posługiwał, to troszkę może być inne tłumaczenie, ale dla mnie to... No bardzo mi to pasuje, nie wiem, ale będę się starał czasami też i korzystać z Brytyjki. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza, jeszcze jedną plagę sprowadzę na Faraona i Egipt. Potem was stąd wypuści, was wszystkich ze wszystkim, bez najmniejszej zwłoki wypędzi. Przekaż więc koniecznie całemu ludowi, że każdy mężczyzna ma poprosić sąsiada, a każda kobieta sąsiadkę o przedmioty ze srebra i złota. Pan tymczasem wzbudził Egipcjan życzliwość względem ludu. Również sam Mojżesz cieszył się poważaniem w Egipcie, zarówno u dworzan Faraona, jak i u mieszkańców kraju. A Mojżesz ogłosił, tak mówi Pan, o północy ja sam przejdę przez środek Egiptu, wtedy w ziemi egipskiej pomrą wszyscy pierworodni. Od pierworodnego syna Faraona i następcy tronu, aż po pierworodnego syna niewolnicy, która pracuje przy żarnach. Padną też pierworodne wśród wszelkiego bydła. Wtedy w całym Egipcie rozlegnie się głośny krzyk, taki jakiego nie było i jaki już się nie zdarzy. Lecz na nikogo z potomków Izraela nie warknie nawet pies, ani na ludzi, ani na bydło, abyście przekonali się, że Pan dokonał rozróżnienia między Egiptem a Izraelem. I właśnie w tym fragmencie czytamy, że to już ostatnia plaga, tak, którą Pan zapowiedział i to będzie bardzo, bardzo bolesna plaga i spektakularna. Pomrą wszyscy pierworodni, Egipcjan, każdy, w każdym domu, ja tak później się zastanawiałem, no rzeczywiście, no w każdym domu jest ktoś pierworodny. Nawet gdzieś, gdzie powiedzmy nie ma dzieci, któryś z małżonków może być tym pierworodnym. I w każdym domu Bóg dotknie tych ludzi śmiercią, a nawet właśnie zwierzęta, bydło. I że powstanie taki krzyk, jakiego nie było na ziemi, jakiego już nie będzie. Teraz 12 werset, czytajmy dalej. Z 12 rozdziału, przepraszam. 12 rozdział od pierwszego. Wówczas Pan skierował do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej te słowa. Ten miesiąc będzie dla was głównym wśród miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela. W 10 dniu tego miesiąca weźmie sobie każdy stosownie do swojej przynależności rodowej jednego baranka na rodzinę. Jeśli jakaś rodzina będzie za mała, żeby spożyć całego baranka, to niech połączy się z najbliższą rodziną z sąsiedztwa, kierując się tym, ile kto w stanie jest zjeść. Wasz baranek ma być bez skazy. Powinien być jednorocznym samcem. Wybierzcie go spośród baranków lub spośród koziołków. Będziecie go strzec do 14 dnia tego miesiąca, a w tym dniu wieczorem w całym zgromadzeniu Izraela baranek każdej rodziny zostanie zabity. Jego krwią pomaże się następnie oba odrzwia i nadproże w domach, w których będzie on spożywany. Jego mięso trzeba spożyć tej nocy, należy je upiec na ogniu. Razem z mięsem należy spożywać prześniki wraz z gorzkimi ziołami. Nie wolno jeść mięsa na surowo ani ugotowanego w wodzie. Powinno być upieczone w ogniu w całości wraz z głową, odnóżami i tułowiem. Nic z mięsa nie można pozostawić do rana. Cokolwiek pozostanie niezjedzone, należy to spalić w ogniu. Baranka będziecie spożywać gotowi do wyjścia. Szaty upięte na biodrach, sandały na nogach i laska w waszym ręku. Macie jeść w pośpiechu, bo to ofiara Paschy dla Pana. Tej nocy bowiem przejdę przez ziemię egipską i uderzę wszystko, co jest pierworodne, od człowieka po bydło. Dokonam też sądu nad wszystkimi bóstwami Egiptu, ja Pan. A ta krew będzie znakiem na domach, w których będziecie przebywać. Gdy zobaczę tę krew, ominę was i nie dotknie was ta niszczycielska plaga, którą uderzę ziemię egipską. Ten dzień uczynicie pamiątką, będziecie go obchodzić jako święto na cześć Pana z pokolenia w pokolenie, jako ustanowienie wieczne. Przez 7 dni będziecie jeść prześniki, już pierwszego dnia usuniecie zakwas z waszych domów. Każdy bowiem, kto by między 1. a 7. dniem święta spożył to, co zakwaszone, zostanie usunięty z Izraela. W 1. i 7. dniu zwołacie święte zgromadzenie. W tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy, za wyjątkiem tej, która wiąże się z przygotowaniem koniecznych posiłków. Przestrzegajcie tego święta prześników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem wasze zastępy z Egiptu. Świętujcie ten dzień po wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. W 1. miesiącu, w 14. dniu tego miesiąca wieczorem będziecie jedli prześniki. Podobnie będzie też aż do 21. dnia tego miesiąca, do wieczora. Przez 7 dni nie będzie zakwasu w waszych domach, bo każdy, kto by jadł to, co zakwaszone, zostanie usunięty ze zgromadzenia Izraela, zarówno cudzoziemiec, jak i tubylec. Nie będziecie jedli nic zakwaszonego. We wszystkich waszych siedzibach będziecie jedli prześniki. Następnie Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela. Wybierzcie sobie owcę na rodzinę, polecił, i zabijcie ją jaką paschę. Weźcie też wiązkę hizopu, zanurzcie ją we krwi zebranej w naczyniu i pomaszcie tą krwią nadproże oraz oba odrzwia. Potem niech nikt nie opuszcza swego domu aż do rana. Gdy Pan będzie przechodził, aby uderzyć plagą Egipt, a zobaczy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, to Pan ominie te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do wnętrza domu, aby tam zadał cios. Przestrzegajcie tego zatem jako ustawy dla was i dla waszych dzieci na wieki. Przestrzegajcie też tego obrzędu po swoim wejściu do ziemi, którą da wam Pan zgodnie ze swą obietnicą. Gdy wówczas zapytają was dzieci, co oznacza ten obrzęd, odpowiedzcie: składamy ofiarę paschalną dla Pana. Wspominamy w ten sposób, jak w Egipcie omijał on domy synów Izraela, kiedy to Egipt dotykał plagą, a nasze domy chronił. Po tych słowach lud złożył głęboki pokłon. Następnie Izraelici rozeszli się i uczynili dokładnie to, co Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi. Z nastaniem północy Pan uderzył wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona i następcy tronu, po pierworodnego syna więźnia zamkniętego w lochu. Uderzył też wszystkie pierworodne bydła. Faraon zerwał się w nocy, on i jego dworzanie, wszyscy mieszkańcy kraju, i w Egipcie rozległ się przerażający krzyk. Nie było domu, w którym ktoś by nie umarł. Jeszcze tej nocy Faraon wezwał Mojżesza i Aarona. Wstawajcie, wykrzyknął, wychodźcie spośród mego ludu, wychodźcie wy, synowie Izraela. Idźcie, służcie Panu, jak tego chcieliście. Zabierzcie też, jak chcieliście, wasze owce, bydło. Idźcie, lecz pobłogosławcie też mnie. W tym czasie Egipcjanie przynaglali lud do wyjścia. Wychodźcie stąd, wołali, bo jeszcze wszyscy pomrzemy. Wtedy ludzie włożyli na ramiona swe niezakwaszone ciasto w dzieżach owiniętych w szaty i poszli. Izraelici posłuchali też Mojżesza i wyprosili u Egipcjan przedmioty ze srebra i złota oraz szaty. Ponieważ Pan nastawił Egipcjan życzliwie do nich, spełnili oni ich prośbę, a ci złupili Egipt. Właśnie, dosyć długa historia, ale co tu się wydarzyło, tak? Jakie wydarzenie mocne. Tak jak to czytamy, no straszna rzecz się wydarzyła, tak? Pan dotknął wszystkich pierworodnych, można powiedzieć, no jakieś malutkie dzieci umarły, ale to była wola Pana, nie nam to rozstrzygać, ale dla nas to jest lekcją, tak? To było zapowiedzią tego, co nas jeszcze też czeka, nas też to czeka. Bo tutaj została przelana krew baranka paschalnego, to było właśnie tym symbolem tego, co się wydarzy. Zapowiedzią przyjścia Pana Jezusa, że ta krew będzie dla nas zabezpieczeniem. Co tutaj czytamy, że był podany przepis, tak? Co zrobić mają, jak tego baranka zabić, ile ma być osób, czy ma być upieczony, czy ugotowany, że go należy spożyć. I teraz można by powiedzieć, no, co ci Izraelici mieli robić? No, mieli być posłuszni w tym, tak? Bo ktoś mógł posłuchać tego zalecenia Mojżesza, pomyśleć, a ja tam nie zrobię tego, tak? Co by się z nim stało? Na pewno by umarł, by został dotknięty śmiercią. Co ich chroniło? Ta krew. Ale musieli czym się wykazać? Wiarą. Uwierzyć w to, że ta krew ich ochroni. Bo ktoś mógł powiedzieć, krew? Na odrzwiach ochroni nas przed śmiercią. Ktoś mógł stwierdzić tak, ja tam, no dobra, upieczemy tego baranka, zjemy, ale to krew wylejemy na przykład, tak? To nic by nie pomogło. To musiało być wykonane tak, jak zalecił Pan dla Mojżesza, dokładnie zrobione. I we wnętrzach tych domów byli bezpieczni, pod ochroną tej krwi baranka, tak? Bo gdyby ktoś wyszedł na zewnątrz w tym momencie i to by był pierworodny, też by zginął. Niezależnie, czy to był Izraelita, czy też by nie było ochrony nad jego życiem. Także musieli dokładnie wykonać to, co Pan nakazał. Zabić tego baranka, pomazać odrzwia, spożyć go w pośpiechu, być gotowymi do wyjścia. To też taki obraz właśnie gotowi do wyjścia, że my tak samo żyjąc w świecie, też jeżeli Pan nas dotknie, musimy być gotowi w każdej chwili do wyjścia, tak, do opuszczenia tu tego, no ja tak myślę, tego świata, tej ziemi, że jeżeli przyjmiemy ofiarę baranka, musimy być gotowi, musimy być czujni. Izraelici tej nocy właśnie opuścili Egipt i ta ofiara też, to była jednorazowa ofiara, to nie było coś, co ich uchroniło przed wieczną śmiercią, tak jak nas ofiara Chrystusa. To była jednorazowa ofiara, która ich uchroniła tej nocy przed dotknięciem śmierci, tak? I wychodząc, czytamy dalej później, kiedy przebywali na pustyni przez te wszystkie lata, musieli dalej składać ofiary za własne grzechy. I ja nie będę tutaj tego cytował, to jest w trzeciej księdze Mojżeszowej, jest bardzo szeroki opis, ja jak to czytam, ja już później się gubię, co za co, jaki zwierzak, w jakim momencie i naprawdę tam się, jak czasami czytamy, tam się krew lała. Naprawdę, jak ja to sobie wyobrażam, jak te ofiary były składane, to było, oj, przerażające. Ile tam krwi zostało wylewanej. A dzisiejszy człowiek raczej, jak mu zaczniemy mówić o krwi, to tak raczej się każdy wzdryga. No bo jemy wszyscy jakieś tam, no nie wszyscy, ale mięso jemy, ale my tego nie widzimy, jak to się dokonuje, jak to zwierzę jest zabijane, jak ta krew jest wylewana. Jak sobie przypomnę do czasów dzieciństwa, gdzie byłem jeszcze takim małym chłopakiem, ja widziałem, jak się zabija owce, cielaka, jak się podrzyna gardło. To był widok, oj, ale jakoś to ciągnęło człowieka. No i bestii ze mnie nie zrobił ten widok, bo dzisiaj to czasami się tłumaczy, że jak będziesz patrzył na to później może dziecko, nie wiem, sfiksować. I to był straszny widok, ta krew przelewana, tak? To było niesamowite. I można powiedzieć, no dlaczego Bóg w taki sposób wymyślił, tak? Że ma być przelana krew. To jest wola Boża. Nie możemy tego oceniać, tak? Bo teraz gdybyśmy zaczęli to oceniać, to dojdziemy do ściany i to była Boża wola, tak, żeby została przelana krew. I tutaj Bóg pokazał w tym obrazie właśnie wyprowadzenia Izraela, zapowiedział to, co nastąpi. Wskazywał właśnie to, co się zdarzyło, jest wskazaniem na Jezusa Chrystusa, że będzie baranek, który przeleje swoją krew. Ale jeszcze ile lat musiało minąć, kiedy Izraelici się męczyli z tymi ofiarami, które były niedoskonałe. Ile tam trzeba było właśnie obrzędów, kapłan musiał się oczyścić, się obmyć, żeby mógł wejść do tego miejsca najświętszego. To było naprawdę udręko, powiem wam, że jak ja to czytam, to ja tam siebie nie widzę w tym wszystkim. Ojej, to naprawdę było męczące, bo my tak dzisiaj czasami lekko oceniamy to, co oni robili. A no to wystarczyło przecież składać te ofiary i wszystko było dobrze, ale to też ich kosztowało. Kupienie takiego cielaczka na ofiarę, słuchajcie, to też jest koszt, to też jest wydatek. To nie są jakieś groszowe sprawy, kupienie wołu czy owce, to troszkę kosztuje. To też ich kosztowało nabycie. Jeżeli ktoś nie miał, musiał nabyć. I przeczytajmy jeszcze dalej. Postanowienia jeszcze dotyczące Paschy, 43 wersetu 12 rozdziału. Pan powiedział też do Mojżesza i Arona, oto ustawa dotycząca Paschy. Nie będzie z niej spożywał żaden cudzoziemiec. Może ją natomiast spożywać każdy niewolnik. Mężczyzna nabyty za pieniądze, jeśli zostanie najpierw obrzezany. Nie może z niej jednak spożywać ani człowiek zamieszkały tymczasowo, ani najemnik. Pascha ma być spożyta w domu, w którym ją przygotowano. Ani kawałka mięsa baranka nie można stamtąd wynosić. Również jego kość nie zostanie złamana. Będzie tego przestrzegać całe zgromadzenie Izraela. A jeśli zagości u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę na cześć Pana, to najpierw obrzezaj u niego każdego mężczyznę i wtedy możesz mu pozwolić na jej obchodzenie. Możesz też go potraktować na równi z tubylcem. Paschy nie może spożywać człowiek nieobrzezany. W tym przypadku zarówno tubylca, jak i goszczącego wśród was cudzoziemca dotyczyć będzie to samo prawo. Wszyscy synowie Izraela postąpili dokładnie tak, jak Pan przykazał Mojżeszowi i Aaronowi. I właśnie w tym dniu zastęp za zastępem Pan wyprowadził synów Izraela z Egiptu. Właśnie to są przepisy, które już dotyczą Paschy, którą będą Izraelici musieli obchodzić. To będzie Pascha obchodzona cały czas, na pamiątkę, na przypomnienie tego wydarzenia, do momentu powrotu naszego Pana. Znaczy powrotu, przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię i ofiarowania, tak? Ta Pascha miała być obchodzona. I tu było też, jest to wspomniane, co się też wypełniło. Każdy z nas czyta Ewangelię, że kość tego baranka też miała być niezłamana, tego paschalnego, którego oni składali, że nie można było łamać kości tego baranka, tak? Przy sporządzaniu, przy spożywaniu. To, co i z naszym Panem się stało, Jezusem Chrystusem, kiedy wisiał na krzyżu, tak? Kiedy podeszli żołnierze, żeby połamać kości, ale na naszego Pana nie połamano. To, co zostało zapowiedziane w proroctwie, to się wypełniło, że kości nie zostały złamane. I tutaj to właśnie mamy podane, tak, to zalecenie. I kto mógł spożywać Paschę? Zobaczcie, tu też jest, dla mnie to jest już wskazanie, że poganie też mogli to spożyć, ale musieli zostać obrzezani. Wszyscy mężczyźni w tym domu, tak? To było już wskazanie na to, że nie tylko Izraelici mają u Boga jakieś, wiecie, względy, ale że każdy człowiek, każdy, kto postąpi tak, jak był nakaz, da się obrzezać, będzie mógł spożyć Paschę. A Izraelici tak uparcie trwali przy tym, że wszyscy, tylko oni, a reszta to są nieczyści i nawet z nimi nie chcieli obcować ani przebywać, tak? Ani rozmawiać z nikim, kto nie był Izraelitą. A tutaj Pan powiedział, że może, obcy nawet. I to już jest zapowiedź, że poganie też będą mogli być zbawieni. Takie proroctwo, można powiedzieć, tak, mini. I teraz w tej całym wydarzeniu tutaj, o którym czytałem, no w tym wszystkim jest najważniejsze moim zdaniem to, że każdy, kto uwierzył w to, każdy, kto postąpił zgodnie z tym zaleceniem, został ochroniony. Nie było tutaj takich sytuacji, że no niektórzy tam szedł anioł, to w ostatniej chwili zaczęli coś robić, no po prostu musieli to zrobić bez żadnego, wiecie, powątpiewania, że a może to nas uratuje, a może nie, tylko po prostu musiałeś w to uwierzyć, przygotować tą Paschę, pomazać odrzwia i tyle. I na tym się ich rola kończyła. Tu anioł nie szedł i nie rozpatrywał teraz, no jak wasza wiara, tak? Pukał do domu i no dobrze, odrzwia pomazane, ale jeszcze zobaczę, czy oni na pewno wierzą, tak? Jak tu mocno wierzący. Zagląda, tam wiecie, takich niedowiarków siedzi kilku. No to ciach. No nie, tam nie czytamy, że coś się jeszcze odbywało, jakieś wiecie, no jakieś takie rozpatrzenie, no czy naprawdę uwierzyliście, tak? No pomazaliście odrzwia, widzę, ale... Jacyś wy tacy wątpiący chyba tu jesteście, widzę, tak? Widzicie, jaki... Bo gdyby tak było, no to by niedobrze było. Myślę, tam by się źle działo, tak? I tak samo z nami się dzieje. Nasza wiara też jest różna, tak? Wzrastamy w wierze, troszkę upadamy, się podnosimy, znowu upadamy. Pan nas ciągle podnosi, ciągle nas stawia, ale dla nas tak samo tym zabezpieczeniem tak naprawdę... Według mnie, nie wiem, czy się zgodzicie, to nie jest ta moja wiara niesamowita, mega, tylko ta krew baranka, krew Chrystusa. To jest dla nas to pieczęcio, tym zabezpieczeniem. Dobrze, kiedy jestem pełen wiary, kiedy, jak napisane, przenoszę góry, tak? Ale nawet ta wiara, która jest taka maleńka, jak jest napisane, to, co Pan Jezus powiedział, że knota tlącego nie dogasza, a trzciny nadłamane nie dołamie. Nawet taka wiara też dla Boga jest wystarczająca, bo najważniejsze jest przyjęcie tej ofiary paschalnej, przyjęcie krwi Chrystusa, tego, co Jezus uczynił. Później tak, no wiara nasza też ma znaczenie. Otwórzmy, może teraz przejdziemy już powoli właśnie do naszego Pana, do tego, co się wydarzyło później. Ewangelię Jana może na początek, pierwszy rozdział. Kilka fragmentów tu jeszcze przytoczę. Jeden, siedem. Oj, przepraszam. Nie, 1:29. Błąd w nawigacji. I to są słowa świętego Jana. Jana, chrzciciela. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. Widzimy, co powiedział Jan, tak? Że to jest baranek. I teraz dla ludzi, którzy przestrzegali tej Paschy, którzy to obchodzili, którzy pamiętali tę Paschę, co się wydarzyło w Egipcie, ja myślę, że ktoś, kto to usłyszał, powinien skojarzyć to, co powiedział Jan Chrzciciel, że oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale niekoniecznie ludzie to zrozumieli, tak? To przesłanie, że Jezus jest tym barankiem. Ewangelia Jana, teraz jeszcze szósty rozdział, 56 od 53 przeczytam. To są słowa Jezusa. No tutaj Żydzi zaczęli więc sprzeczać się między sobą i mówić, jak może nam On nam dać do spożycia swoje ciało. Jezus im na to odpowiedział: ręczę i zapewniam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wzbudzę w dniu ostatecznym, gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, krew trwa we mnie, a ja w nim. Widzimy, jakie mocne słowa tak Jezus wypowiedział do Izraelitów, do Żydów. I to się tyczy też nas, tak, że kto nie będzie tej ofiary spożywał, kto tego nie przyjmie, nie może być w społeczności z Panem, nie może trwać w Nim, a On nie będzie we mnie. Tak? Jeżeli ja tego nie przyjmę, tej ofiary paschalnej, tej Paschy, która się wydarzyła na Golgocie. Bo jak wiemy, Jezus Chrystus sam siebie ofiarował, tak? Jako tego baranka nieskazitelnego, doskonałego. I dzisiaj każdy z nas staje przed tym wyborem, czy tę ofiarę przyjąć, czy zlekceważyć. Tak, bo tak samo mamy wolną wolę, jak mieli wówczas Izraelici w Egipcie. Też nikt tam nikomu po prostu by nie robił jakichś, no nie wiem, wyrzutów, tak, że czegoś nie zrobiłeś. Twój wybór. Tak samo i dzisiaj właśnie stoimy przed tym właśnie wyborem. Czy przyjmujemy ofiarę Chrystusa, tą krew, która nam zabezpieczy nas, czy wybieramy własną drogę, tak? Czy będziemy szli przez życie, nie potrzebując tego. Otwórzmy list Hebrajczyków. Hebrajczyków 9, od 11 wersetu. Właśnie Chrystus, który pojawił się jako arcykapłan nowych przywilejów, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek zbudowany nie ręką ludzką, to jest nie należący do rzeczy stworzonych, wszedł on do świątyni nie z krwią kozłów i cieląt, ale ze swoją własną krwią, raz na zawsze zapewniając nam wieczne odkupienie. Bo jeśli krew kozłów i cielców oraz popiół z jałówki przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha jako nieskazitelny ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Po to też jest on pośrednikiem nowego przymierza, aby gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. Tam, gdzie ma funkcjonować przymierze, musi dokonać się śmierć tego, który je ustanawia. Tak jak w przypadku testamentu, przymierze staje się prawomocne z chwilą śmierci sporządzającego. Dopóki on żyje, przymierze nie obowiązuje. Dlatego również pierwsze przymierze zostało przypieczętowane krwią. Gdy Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy prawa, wziął krew cieląt i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud i powiedział: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. Właściwie według prawa niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Skoro więc ziemskie odpowiedniki rzeczy niebieskich trzeba oczyszczać takimi ofiarami, same rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż te. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami, będącej odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz reprezentować nas przed obliczem Boga. Wszedł też nie po to, aby wciąż na nowo ofiarowywać siebie samego, a tak czyni arcykapłan, gdy co roku wchodzi do świątyni z cudzą krwią. Gdyby tak było w przypadku Chrystusa, musiałby on cierpieć wiele razy od powstania świata. Tymczasem on po to ukazał się obecnie, raz przy końcu wieków, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech. I tak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd. Tak Chrystus raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują. Nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. I czytamy tutaj właśnie to co uczynił Jezus, tak, że ta krew kozłów, cielców, która była składana przez kapłana, no niestety, to było tylko też chwilowe oczyszczenie, to nie mogło nas usprawiedliwić w oczach Boga, to nie mogło nam otworzyć przystępu do nieba. I właśnie musiała zostać przelana krew, ale krew taka, która będzie miała taką cenę, która, mówiąc tak, usatysfakcjonuje Boga. Coś, co zaspokoi Boże standardy, tak? Bo za jeden grzech śmierć groziła, tak? No ale ta ofiara z kozłów, z baranków tych paschalnych, no nie była w stanie wykupić nas przed Bogiem. Jedynie ofiara Jezusa Chrystusa, który z własną krwią wszedł przed Boży tron, tak? Raz na zawsze ofiarował siebie i to była doskonała ofiara, którą Bóg przyjął. I my nie musimy dzisiaj już nic ofiarowywać, nic składać, żadnych ofiar, tak? Żadnych baranków. I ta ofiara jest właśnie zabezpieczeniem dla każdego, kto to przyjmie. Bo Jezus to zrobił, właśnie jak to było powiedziane, z miłości do nas, że tak nas ukochał. Widział, co się działo, jak go przyjęliśmy, tak, jak go ludzie przyjęli. I mógł się wycofać, wisząc nawet na tym krzyżu, jak tam podszeptywali, zejdź z krzyża, pokaż, tak, że ty jesteś wielki, tak, ratuj siebie. Innych ratowałeś, a teraz siebie nie możesz? Ale Jezus wiedział, co musi uczynić, bo wiedział, że gdyby się zawahał, my dalej byśmy z tymi barankami musieli walczyć, składać te ofiary, które nas by nie doprowadziły do Boga tak naprawdę. I wiedział, że bez Niego, bez tej ofiary człowiek ma zamknięte wejście do nieba, że nikt nie wejdzie do nieba. A dzisiaj droga do nieba jest otwarta przez krew Chrystusa i teraz porównując to, co się wydarzyło w Egipcie, a to, co uczynił Jezus, tak samo ta krew dzisiaj jest już dla nas zabezpieczeniem, że dzisiaj nas oczyszcza z naszych grzechów ta krew, że otwarty został przystęp do nieba, że będziemy mogli tam wejść nie z własną sprawiedliwością, ale już jesteśmy obmyci tą krwią. Właśnie te nasze serca są pomazane tą krwią. Nie od drzwi naszych domów, ale każdy osobiście musi to przyjąć i każdy musi tą krew wziąć do swojego życia, tak? Krew Jezusa Chrystusa, która będzie przemawiała za nim, że jak Bóg spojrzy, to zobaczy to krew baranka. Tak jak ten anioł, który przechodził w Egipcie. On widział to krew na odrzwiach, on musiał to zobaczyć, bo gdyby tego nie zobaczył, no niestety. I tak samo będzie i z nami, że Bóg będzie to wszystko widział. Będzie widział, czy ty przyjąłeś tę ofiarę baranka do swojego życia, czy ta krew jest na tobie, czy nie. Bo możemy to przyjąć intelektualnie, możemy o tym czytać, możemy się z tym zgodzić, ale się nie zdecydujemy tego przyjąć. Będziemy, no ja wiem, no tam się wydarzyło coś, ale ja nie mam czasu, ja... Tak jak kiedyś człowiekowi zapraszaliśmy go na jakieś spotkanie, mówi, ja nie mam czasu, tam coś o Bogu, ja muszę dzieci wychowywać. Później tak się zastanowiliśmy. No, człowiek po prostu no nie wie, co mówi, tak mówiąc szczerze. Nie ma czasu, ale Bóg miał czas. Miał swój czas, żeby przyjść tu na ziemię, ukorzyć się przed nami, tak? Dać się tak potraktować, aby stać się to tym ratunkiem dla nas, tym wybawieniem, tak? Bo ten anioł śmierci przyjdzie też. Przyjdzie jeszcze raz i też dotknie. Każdego z nas raz dotknie, ale będzie też, jak w objawieniu Jana jest napisane, że będzie druga śmierć, bo każdy musi umrzeć. Każdy z nas, czy my wierzymy, czy nie wierzymy, czy to przyjęliśmy ofiarę Chrystusa, każdy z nas umrze na tej ziemi. Nikt z nas tutaj nie pozostanie na wieki. Ale co później będzie? Później będzie druga śmierć i zostaną wrzuceni do ognia wiecznego, do tego jeziora ognistego, ci, którzy właśnie nie przyjęli tej ofiary. I to będzie ten moment, ja tak to sobie tłumaczę, przejścia znowu tego anioła śmierci. Drugi raz przejdzie, ale będzie to samo, co w Egipcie. Każdy, kto nie będzie pomazany tą krwią baranka, pójdzie na wieczne potępienie i nie będzie wytłumaczenia, że ja chyba tego nie zrozumiałem tak do końca. Bo my też czasami, ja się też czasami zmagam z tym, że człowiek próbuje wszystko zrozumieć, jakoś to tak wiecie, intelektualnie przyjąć, pojąć. Nie damy rady tego wszystkiego ogarnąć naszymi umysłami. My naprawdę jesteśmy tak malutcy w oczach Boga, tak śmieszni w tych swoich gdzieś jakichś, wiecie, zamyśleniach, że jak jest napisane, że największa jakaś tam głupota u Boga jest mądrzejsza niż nasza największa mądrość. To jak to jest? My powinniśmy, tak jak w tym Egipcie ci ludzie, tak? Po prostu uwierzyć w to i przyjąć to do naszego życia. Się nie zastanawiać, czy to zadziała, a czy to prawda, tak? Czy ten Jezus na pewno był? Jest tyle dowodów na to, że Jezus był, że... Ale jeżeli ktoś się na to zamknie, możemy mu mówić, możemy tłumaczyć, ale każdy człowiek dokona tego wyboru. I to jest też bardzo ciekawe, że ludzie w Egipcie byli bezpieczni w tych domach, tam gdzie była ta krew, tak, pomazana i w środku byli, tam byli bezpieczni. I my też jesteśmy pomazani krwią, ale jesteśmy bezpieczni w społeczności z Chrystusem, bo możemy też się oddalić. Możemy się oddalić od Chrystusa. Wzięliśmy tę ofiarę, ale wiecie, później świat pociągnął, tak? pożądliwość serca, oczu, pycha życia, tak? I odchodzimy od Chrystusa, zostawiamy tę ofiarę, wychodzimy na zewnątrz obrazowo, jesteśmy na zewnątrz. Nasz dom był pomazany, ale ja już jestem na zewnątrz. To mnie nie uchroni. Tak samo i tutaj muszę też dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie nie opuścić tego domu, wytrwać. No dla nich było łatwiej, bo to była jedna noc, tak? Można powiedzieć, to było proste, można powiedzieć, zadanie, ale dla nas całe życie nas czeka. Ile będziemy żyli, nie wiemy, ale musimy zachować tą ufność w Panu. Wytrwać w wierze, nie dać się wypchnąć z tego właśnie naszego miejsca, żebyśmy nie zostali potępieni. Otwórzmy list Efezjan, 2 rozdział. Efezjan 2:11-13. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych, przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela, aby obcy przymierzom związanym z obietnicą bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy. Dzięki czemu? Dzięki krwi Chrystusa. Zobaczcie, jako poganie żyliśmy. Ale dzięki krwi Chrystusa staliśmy się bliscy. Dostąpiliśmy też tej łaski. I tak jak właśnie z tymi Izraelitami, że Paschę mogli obchodzić również ci, którzy dali się obrzezać. Chociaż nie byli Izraelitami, każdy obcy, każdy przybysz mógł poddać się obrzezce i też mógł obchodzić Paschę. I tak samo dzisiaj. Nie ma znaczenia. Nie ma Żyda, nie ma Greka. Jest siostra Biruta? Nie ma. Nie ma Litwina. Każdy, kto przyjmie to krew Chrystusa, dostępuje tej łaski. Nie ma pogan, tylko są ludzie, którzy przyjęli tą ofiarę i którzy ją odrzucili. To jest tylko taki podział. Nie ma Izraelici, nie Izraelici, tak i teraz my lepsi, a wy gorsi. Każdy w oczach Boga jest taki sam. Jeżeli przyjmiemy tę ofiarę, jesteśmy jedno. Przez krew Jezusa Chrystusa. Nie przez to, że my teraz tacy, wiecie, już jesteśmy taka wspólnota i tak fajnie tu się rozumiemy, tylko właśnie to jest to, o czym czasami zapominamy, że właśnie to przez tą krew, przez krew Chrystusa to wszystko się dokonało. A jeszcze. Jeszcze Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Właśnie znowu podkreślone, że w nim mamy odkupienie przez co? Przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Że ta krew już dzisiaj właśnie jest dla nas zabezpieczeniem. Dzisiaj w tym momencie, kiedy przyjmiesz tę ofiarę Chrystusa, już doświadczysz tej łaski. To nie jest nieoczekiwanie, że kiedyś ta krew zadziała, ona dzisiaj już ma moc. Ale ta krew jest wiecznym zabezpieczeniem dla nas. To jest już zabezpieczenie, które nas uchroni już przed wszystkim, co się wydarzy. Bo krew ta w Egipcie przelana, tych baranków, uchroniła ich tylko przed tym przejściem jednym tego anioła śmierci. To było tylko jednorazowe takie zabezpieczenie, tak? Ten akt, który wykonali. To tylko uchroniło przed tym przejściem anioła śmierci, który dotknął pierworodnych. Ale ta krew Chrystusa zabezpiecza nas już w zupełności. Już nic nie musimy dokładać, a nie daj Bóg odjąć. To jest doskonałe zabezpieczenie. Ta krew naprawdę ma ogromną moc. Ta krew nie jest jakaś, wiecie. I to jest to, co kiedyś, niedawno Sławek kazanie o tym głosił, że ta krew jest ciągle świeża. Ta ofiara, to jest właśnie ta krew. To jest ciągle świeże. Krew się bardzo szybko psuje. Ja to sobie zawsze tak z pracy, jakieś wypadki jak większe, wiecie, jaki zapach krwi człowieka jest później w karetce, naprawdę taki specyficzny. Czasami ktoś, wiecie, dużo krwi się wylało, później sprzątamy, tam pryskamy, a ten zapach ciągle taki, ojejku, naprawdę zwierzęta jakoś mają inny taki zapach tej krwi, ale człowieka jest naprawdę bardzo specyficzny. I ta krew gdzieś, a jeszcze jak coś zostanie, smród taki później jest z tej krwi, ktoś przeoczy, czegoś tam nie wytrze, a krew Chrystusa jest ciągle świeża. Zobaczcie, 2000 lat, a to jest świeża ofiara, doskonała i dla każdego do przyjęcia, tak? To się nic nie zmarnowało, to nic nie straciło na swojej aktualności ta ofiara. To jest naprawdę doskonały akt. Teraz, żeby jeszcze troszkę was postraszyć, otwórzmy objawienie Jana. Ja to zawsze, jak czytam objawienie Jana, to no właśnie, tu nie mogę dopiero pojąć tego wszystkiego, ogarnąć, co to będzie się działo, wiecie, 7 rozdział. Będzie się działo, na pewno będzie się działo, ale tego nie idzie umysłem ludzkim ogarnąć, ani sobie jakoś tego ułożyć. Jedynie czytamy i możemy właśnie to przyjmować z wiarą. Objawienie 7 od 9 wersetu. Patrzę dalej, przed tronem i przed barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi niemożliwy do policzenia. Wielki tłum niemożliwy do policzenia. My czasami się martwimy, nie, że tych wierzących tak mało, że tak mało nas, którzy przyjęli tą ofiarę. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty. W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali. Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. A wszyscy aniołowie otoczyli tron, starszych i cztery istoty, po czym upadli na twarz przed tronem i pokłonili się Bogu. Wyznali: amen, sława i chwała, mądrość i wdzięczność, cześć i moc i potęga naszemu Bogu na wieki, amen. Jeden ze starszych zadał mi pytanie: kim są ci ludzie ubrani w białe szaty? Skąd przychodzą? Ty wiesz, mój panie, odpowiedziałem, a on do mnie: to są ci, którzy przeszli wielki ucisk. Wyprali oni swoje szaty, wybielili je we krwi baranka. Dlatego właśnie są przed tronem Boga. Służą mu w jego przybytku dniami i nocami, a ten, który siedzi na tronie, rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już głodni, nie dokuczy im pragnienie, nie spiecze ich słońce, nie wycięczy upał, bo baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł. On ich poprowadzi do źródeł żywych wód, a Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Zobaczcie, to jeszcze nas czeka. A to, co się tutaj jest opisane, wydarzy, zapewnia nam krew baranka. Krew Chrystusa, właśnie tego baranka, który został złożony za nas. Że staniemy przed Bogiem, przed tronem Boga w białych szatach, usprawiedliwieni Jego krwią, Jezusa Chrystusa. Że ta krew właśnie jeszcze ma do wykonania swoje dalej zadanie, że ona ciągle właśnie coś działa, ta krew, że to nie jest ofiara bezużyteczna, tak, że tam, wiecie, leży i no się czasami przydaje. Ona ciągle, ta ofiara jest skuteczna, żywa, ale jeszcze zobaczcie właśnie to, co mówiłem, będzie później to oddzielenie tych, którzy przyjęli Chrystusa i którzy Go nie przyjęli. I staną przed Jezusem ci, którzy Go przyjęli w tych białych szatach, usprawiedliwieni Jego krwią. Ci, którzy prali swoje szaty w krwi baranka. To znaczy, że przyjęli tę ofiarę i wytrwali w wierze. Że wiecie, nie upadli, tak? Się nie ubrudzili, mówiąc tak obrazowo, że ta szata nie została zbezczeszczona, pobrudzona, splugawiona, tak? Czymś, że po prostu ostali się w wierze, jak to można by powiedzieć. Zachowali wiarę. I ta ofiara nam zapewni właśnie, zobaczcie, jak tu jest opisane, no, że się znajdziemy przed tronem Boga. Nie dzięki temu, że byliśmy tacy sprawiedliwi po przyjęciu tej ofiary, tak, że przyjąłem ofiarę, a później no, już byłem takim, wiecie, człowiekiem świetnym, że już nie było wyjścia, musiałem tam pójść, nie? Nic to by mi nie dało, żeby Bóg dalej oceniał moje postępowanie. Oj, by nie było tam mnie przed tym tronem. Gdyby jeszcze moje uczynki dobre, tak, tam miały przeważyć w czymś, to tylko właśnie ta ofiara baranka. I tak właśnie to jest właśnie dobrą rzeczą, te pamiętanie o tym, te rozpamiętywanie, przypominanie sobie tego, co się wydarzyło, co Chrystus zrobił, to jest najważniejsze, ale też czasami dobrze wrócić właśnie do tej historii, co się stało kiedyś, jakie były zapowiedzi tego, przez to ci ludzie musieli przechodzić, tak, z tymi ofiarami, ile to było, ojejku, udręki, mordęgi, ile tych zwierząt musiało stracić życie, żeby jakoś tam się usprawiedliwić, chociaż na chwilę przed tym Bogiem, tak, I dalej trzeba było to robić. I końca nie było widać z tym wszystkim. I Bóg popatrzył, że no nie ma wyjścia. No nic tu z tego nie będzie, z tych ofiar, tak? I posłał co? To, co miał najcenniejsze. Bóg nie miał niczego cenniejszego, bo nawet całe złoto, wszystkie skarby ziemi, to wszystko należy do kogo? Do Boga. Tu mógł Bóg wymyślić, no to zgromadzę to wszystko i złożymy ofiarę. A zobaczcie, cenniejszy był jego syn. To było najcenniejsze, co Bóg posiadał. I posłał swojego syna jako tą ofiarę, która była w stanie zapłacić za moje i twoje grzechy. Usprawiedliwić nas, żebyśmy mogli stanąć właśnie przed Bogiem, mogli w ogóle tam podejść, o, żebyśmy mogli się przybliżyć do tronu łaski, bo nie mogliśmy tam wejść. A dzisiaj Chrystus, jako ten baranek właśnie wstawia się za nami tam w niebie, przed Ojcem, ta krew przemawia ciągle, zasłania nasze grzechy, oczyszcza nas, chociaż upadniemy, Bóg nas oczyszcza z tych grzechów. Ta krew baranka nas obmywa ciągle i ciągle i na nowo. Nie tylko raz, tak jak w Egipcie przy tym wyjściu, ale ciągle. I jeżeli ktoś jest na tym miejscu, kto tego nie dokonał, nie przyjął tej krwi baranka, zachęcam. Nie czekajmy na nic, nie oglądajmy się na nikogo, nie słuchajmy jakichś, wiecie, złych podszeptów. Ta ofiara Chrystusa to jest jedyna droga, to jest jedyne zabezpieczenie dla nas. I w tym jest nasze życie, w tym jest nasza nadzieja. Nie pokładajmy nadziei w naszych siłach, mądrości, umiejętnościach właśnie, że czasami ktoś mówi, no jak się trochę poprawię, jak te moje życie tak uporządkuję, to wtedy może przyjdę do Boga. Nie, to nie tędy droga, odwrotnie. Przyjdź do Boga, a Bóg uporządkuje twoje życie i wszystko naprawi. Wyprostuje i będziesz miał nadzieję w sercu, perspektywy wieczności, pewność tego, że będziesz zbawiony, a nie ciągła rozterka w życiu, niepewność, a co ze mną będzie. Ja zawsze miałem takie myślenie, od kiedy pamiętam tylko, że co ze mną będzie, jak umrę, gdzie ja się znajdę. I taki strach. Czasami w nocy się budziłem nawet właśnie z takimi jakimiś, można by powiedzieć, jako młody chłopak, takimi głupimi myślami, tak, że się budzę i mi się coś tam śniło strasznego i zaczynałem myśleć, co ze mną będzie, gdzie ja się znajdę. Widzicie, Bóg wzbudza w sercu jakieś takie lęki. Już dawał sygnały, że oj człowieku, ratuj się. I dzisiaj Bóg tak samo mówi do każdego. Ratuj się, póki jest czas na to. A czas łaski trwa, ale nie będzie trwał wiecznie, bo przyjdzie ten dzień sądu, kiedy to, co się wykonało, zostanie po prostu już zamknięte, tak? Że ta krew już przestanie przemawiać. Bóg powie dość, drzwi się zamkną i ktoś zostanie na zewnątrz i będzie za późno, żeby wejść. Także nie odkładajmy tego, przyjmijmy do siebie tę ofiarę, zróbmy to w pokorze. Nic nas to nie będzie kosztować, wiecie, to jest trochę, może trochę obciachu, trochę strachu, ale to jest dla nas jedyna droga. Jezus Chrystus, Jego ofiara, która jest dla nas czymś wspaniałym. Powstańmy.